Profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Nasz gość, witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, piąta rocznica Smoleńska. I co?
No i wydaje się, że jest to pierwsza taka rocznica, która powinna się odbywać w takiej atmosferze spokoju. Niewielu by oczekiwało, że i zgody narodowej, ale to wszystko jest uwarunkowane. Przede wszystkim uwarunkowane poczuciem pewnej sprawiedliwości, pewnego też ładu informacyjnego. Natomiast wydaje się, że nie tylko im dłużej od tej katastrofy, to więcej wiemy, ale im dłużej od tej katastrofy, tym więcej jawi się pewnej gry, takiej manipulacyjnej gry politycznej i informacyjnej, która powoduje ogromny niepokój wśród ofiar katastrofy, to widać bardzo wyraźnie, a zarazem zamęt w społeczeństwie, to znaczy ludzkie poglądy zmieniają się na przyczynę tej katastrofy, bo medialne różne wrzutki się pojawiają. Pojawiają się podziały, pojawiają się takie emocje rozdrapywane raz za razem. No i to jest rzecz niezwykle kosztowna z punktu widzenia społecznego. Oczywiście wielkim kosztem, który zapłaciliśmy, była śmierć prawie setki ludzi wówczas z życia politycznego. Natomiast niestety płacimy też cenę za to, jak funkcjonuje nasz aparat sprawiedliwości, jak funkcjonuje nasze państwo, jak w relacjach międzynarodowych ta słabość jest obnażana na każdym kroku. Mam tutaj na myśli przede wszystkim relacje z Rosją, bo wiemy, że katastrofa tam się wydarzyła, ale nie tylko. Po prostu to jest wielki jak gdyby smutek. Także trudno jest te obchody mieć, czy je jak gdyby uczcić w sposób spokojny. No tuż przed rocznicą katastrofy ta wrzutka medialna co do nowych odczytań czarnych skrzynek, nowych informacji, które miałyby jakoby wywracać wszystko do góry nogami, jeśli bierzemy pod uwagę dotychczasowe ustalenia, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę generała Błasika, choć nie tylko, no to po prostu po 5 latach, jeśli prokuratura bada tę sprawę, jeśli to w ten sposób rzeczy wyglądają, to i przeciek jest stamtąd, no to po prostu mamy do czynienia z jakąś grą polityczną na niewyobrażalną skalę do czynienia, a nie z realnym wyjaśnianiem rzeczywistości, która wówczas miała miejsce.
Pana zdaniem bez zmiany władzy uda się wyjaśnić cokolwiek, czy to będzie w dalszym ciągu taka, jak to wygląda, próba mataczenia w sprawie?
Ja przypuszczam, że jeśli będziemy w tym układzie, który jest, i to chciałbym to stwierdzić, że nie tylko władzy wykonawczej czy ustawodawczej, bo te wybory w tym roku się dokonają, ale w dłuższej perspektywie jednak naprawy władzy sądowniczej, która wydaje się być najważniejszą, mało kto o tym mówi, ale warto to podkreślać, najważniejszą, jeśli mówimy o układaniu ładu, takiego ładu społecznego w państwie, elementarnego poczucia sprawiedliwości, jeśli w tym zakresie nie dokona się jakiejś reformy, nie tylko reformy personalnej, ale również takiej instytucjonalnej, czy co do koncepcji funkcjonowania tego aparatu, no to będziemy mieć do czynienia z gigantyczną, pogłębiającą się nieufnością społeczeństwa narodu w odniesieniu właśnie do tej władzy. Więc oczywiście zacząć by należało od władzy ustawodawczej i wykonawczej, ale tę reformę nakreślić bardzo szeroko, bo jej kompromitacja, szczególnie jeśli mówimy o problemie wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, jest bardzo duża.
W trakcie kampanii wyborczej Bronisław Komorowski ożywił się nieco w związku ze Smoleńskiem. Ożywiła się także koleżanka z partii Bronisława Komorowskiego, Hanna Gronkiewicz-Walc. Propozycja lokalizacji pomnika. Prezydent odwiedza grób świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego i małżonki Marii. to taki dobry prognostyk, czy po 10 maja to wszystko się skończy?
To wszystko, co się toczy teraz, to jest kampania wyborcza, łącznie z pewnymi wrzutkami informacyjnymi. Wszystko to należy obserwować z dużym dystansem. Aczkolwiek wydaje się, że dla jednych to nowe odczytanie skrzynek miało jak gdyby osłabiać opozycję tą prawicową, ale dla innych jednak pokazuje to, że państwo polskie nie zdaje egzaminu, bo prezydent wówczas głosił, że zdało egzamin, że nie zdaje egzaminu, w związku z czym emocje ludzkie są rozedrgane i myślę, że wszystko to jest obliczone na to, ażeby prezydent Komorowski wyszedł na męża stanu spokojnego, który jest w stanie oddać cześć wszystkim. Ale to nie należy brać pod uwagę w kategoriach pewnych celów politycznych, które miałyby w moim przekonaniu mówić o tym, jakie będą cele prezydentury Komorowskiego, czy jego to zaplecza politycznego. Mamy tutaj jednak do czynienia z czymś zupełnie innym, po prostu z kampanią wyborczą. I raczej jeśli chcemy stosunek prezydenta do tej sprawy ocenić, to należy patrzeć na ostatnie jego 5 lat prezydentury, a nie ostatnie 5 dni czy 5 tygodni.
No właśnie, bo jest taka pokusa spotęgowana przez różnego rodzaju obrazki medialne, że tego, co było przez 5 lat i przed tym, co było przed 10 kwietnia 2010 roku i słynne wypowiedzi polityków najbardziej prominentnych Platformy Obywatelskiej z Bronisławem Komorowskim na czele, to tego jakby nie było, żeby Polacy o tym zapomnieli, żeby to przykrył kurz, a to, co teraz w trakcie kampanii wyborczej, to jest prawda o Bronisławie Komorowskim, o innych politykach Platformy Obywatelskiej. Jak ludzie mają, że tak powiem, samodzielnie, panie profesorze, bo pan jest też wykładowcą akademickim, wyciągać wnioski w tym wszystkim, żeby ten szum medialny po prostu nie stał się szumem w głowie?
No to jest kwestia używania rozumu, pewnej pamięci, reflektowania, wiązania faktów, tak? Bo pamiętajmy o tym, że oczywiście jest cała kwestia procesu, czy też przygotowania się do procesu, jeśli mówimy o oskarżonych, ewentualnie w kontekście katastrofy smoleńskiej, takie oskarżenia padły ze strony prokuratury. Mamy jak gdyby tę kwestię, prawda, jak ta katastrofa wyglądała. Ale wokół tego mamy zachowania polityków, na przykład w sferze polityki zagranicznej fundamentalne sprawy, nie tylko walki czy braku walki o wrak i czarne skrzynki, ale pojawiają się pytania, czym były głośne zapowiedzi, głośne działania idące w kierunku tak zwanego nowego otwarcia na wschód i na zachód, jakiegoś gigantycznego pojednania na grobach katyńskich, które miało się rzekomo dokonać wówczas, polsko-rosyjskiego chociażby, i jak się to ma dzisiaj po 5 latach, czy to była mądra polityka, czy tego typu gesty i tego typu tezy by sprawdziły się, czy rzeczywistość to zweryfikowała w inną stronę. To jest przykład używania rozumu, wiązania jak gdyby w logiczną całość pewnych działań, prawda? I to, że dzisiaj prezydent Komorowski jak gdyby stara się pokazywać tak właśnie w kontekście chociażby wizyty na Wawelu i tak dalej, to jest jednak próba przykrycia tych głośnych wówczas zapowiedzi, no, które dzisiaj w kontekście tej wojny na wschodzie absolutnie się falsyfikują czy bankrutują. Jeśli natomiast rzeczywiście większość wyborców będzie reagowało na zasadzie kto jest moim ostatnim rozmówcą, taki ja mam poglądy, takie są moje decyzje, to trudno mi sobie wyobrazić, jak dokąd zajdziemy, bo wtedy cynizm w polityce może już zatriumfować totalnie i politycy, diagnozując krótką pamięć wyborców, w ogóle nie będą się liczyć z ich interesami, czy w ogóle z rzeczywistością ocenianą racjonalnie, tylko z emocjami, które można kreować w bardzo krótkim czasie, mając przewagę na przykład medialną. I to jest, niektórzy mówią o jakości tak zwanej demokracji. Już nie chcę nadużywać tego słowa, bo tą demokracją to najwięcej mówią ci, którzy albo mają totalitarną przeszłość, albo są bardzo daleko w cynizmie posunięci, więc chodzi po prostu o pewien ład moralny, więc w życiu publicznym, również przyszłość Rzeczpospolitej. I tu wszystko się będzie rozstrzygać na poziomie też postaw społecznych, czy przez zgiełk medialny się przebijamy i podejmujemy racjonalne decyzje lub zadajemy racjonalne pytania, nawet w kampanii wyborczej, czy też ulegamy chwilowym emocjom. Wszystko jest ustawiane w moim przekonaniu, cały ten szum, który dzisiaj, prawda, 10 kwietnia przeżywamy, jest ustawiane pod kampanię wyborczą po to, żeby wzbudzić emocje, a nie doprowadzić do zadumy i refleksji nad tym, co się stało i jaka jest kondycja państwa polskiego w kontekście choćby tych wydarzeń.
Bo to się wpisuje w to, co zaprogramował Bronisław Komorowski w formie podzielenia Polaków na Polskę radykalną i Polskę racjonalną. Przed chwilą pan redaktor Marek Pyza powiedział, że nie zna drugiego tak racjonalnego człowieka, który podczas wizyty w obcym parlamencie stawałby na krześle prowadzącego obrady nogami.
No to jest, mieliśmy tych wpadek mnóstwo, natomiast kwestia jest taka, że tu wydaje się, że media chciały wywołać emocje w prawicy, doprowadzić do pewnych bardzo ostrych wypowiedzi polityków, czy chociażby Jarosława Kaczyńskiego, czy kogokolwiek innego, bardzo ostrych, pokazać ten radykalizm w sensie, czy tę emocjonalność taką radykalną w sensie wizerunkowym, po czym na tym tle pan prezydent miał występować jako ojciec narodu i mąż stanu, który wszystko uspokaja i nie doprowadzi do wojny wewnętrznej lub zewnętrznej. To taki wydaje się być scenariusz. Dosyć prosty, ale wielokrotnie był już sprawdzany i był skuteczny. No pytanie, mówię jeszcze takie, no jak się zachowała opozycja? Moim zdaniem powinna apelować do rozumu, nie do emocji, bo to do niczego nie doprowadzi. A druga rzecz, jak się zachowają Polacy? Czy są w stanie, no, jeszcze raz mówię, reflektować? Czy są w stanie dochodzić do prawdy? Znaczy tylko zatrzymywać się w tym, co medialne.
O, to jest chyba kluczowe pytanie, czy Polakom zależy na prawdzie. Ale znak zapytania, który w Polsce został postawiony w związku z tym, co stało się 10 kwietnia 2010 roku, przekroczył także, panie profesorze, granice Rzeczypospolitej. Pojawił się między innymi w książce Jurgena Rota Za naszą zachodnią granicą. To pierwszy tego typu no, poważny, książkowy, publikacyjny sygnał, że nie wszystko musi wyglądać tak, jak wydaje się, że służbom rosyjskim, służby rosyjskie chcą, żeby wyglądało, ale i w Polsce nie brakuje tych, którzy, jak mówiła Ewa Kopacz, ramię w ramię jak wielka rodzina.
No, to się zawsze ta narracja zmieniała, tak? Najpierw to przekopywanie tej ziemi. Wtedy minister zdrowia właśnie w ten sposób mówiła, a później jak gdyby różne wersje tego się pojawiały. Dzisiaj, kiedy się chce postawić pomnik smoleński właśnie w Smoleńsku, no to Rosja odmawia tak prostej rzeczy. Już nie mówię o wraku czy o czarnych skrzynkach. To są rzeczy, które na sposób zasadniczy ilustrują stan tych relacji polsko-rosyjskich w tym kontekście chociażby. Natomiast oczywiście to, co bardzo łatwo jest dzisiaj ze względu na taki, a nie inny stan ładu takiego prawdziwościowego w przestrzeni medialnej. Z drugiej strony pewnego ładu prawnego i tej władzy prokuratorskiej, sądowniczej. Brak tutaj jakichś i naprawdę mocnych punktów. Powoduje, że zewnętrznie będą się pojawiać różnorakie rzeczy, różnorakie publikacje, niektóre wartościowe, niektóre mogą być to wrzutki, takie jak Rosjanie raz za razem coś tam wrzucają. I przez to będziemy wrzeć. W Polsce, dopóki ta sprawa się nie wyjaśni, a na razie, tak jak mówiłem już, nie ma na to jakichś przesłanek, do końca się nie wyjaśni, no to będziemy żyć wszystkim tym, co się pojawi w Polsce, a w tej chwili zaczynają się publikacje pojawiać za granicą. No i to tym bardziej jest takie wbijające pewną zadrę, pogłębiające wątpliwości. Również nie tylko wątpliwości co do faktu, jak tam się rzeczy miały, ale przede wszystkim co do faktu, jak działa polskie państwo, które powinno najgłębiej w tę sprawę wejść swoim wymiarem sprawiedliwości, wyjaśnić ją najgłębiej jak się da i ukazać to w sposób jak gdyby niepodlegający wątpliwości. Tymczasem, tak jak mówiliśmy, 5 lat śledztwa, są pewne ustalenia, kto był w kokpicie, kto nie był, kto co mówił i tak dalej, i nagle na kilka dni przed rocznicą katastrofy nagle dowiadujemy się i to z mediów rewelacji, które miałyby to wszystko wywracać do góry nogami. My jesteśmy w sensie wewnętrznym, w sensie ładu wewnętrznego, czyli tych instytucji, które są odpowiedzialne za sprawiedliwość i za prawdę w tym zakresie, jesteśmy głęboko w lesie. Stąd, jeśli pojawiają się publikacje, tak jak mówimy o tym niemieckim dziennikarzu, czy inne zewnętrzne, one nas bardzo jak gdyby poruszają, bo Polacy, czyli ta część patriotyczna opinii spontanicznie szuka prawdy, nie w obszarze swoich instytucji państwowych, do których nie ma zaufania lub ma coraz mniejsze, lecz o wiele bardziej to, co ewentualnie pojawia się w służbach specjalnych, bo przecież ta książka jest właśnie o tym, że pojawiają się informacje w służbach specjalnych niemieckich, jakoby czy rzekomo, które mówią zupełnie inną prawdę o tej katastrofie smoleńskiej niż jest to pokazywane. Więc proszę zauważyć, doszliśmy do takiego stanu, że szukamy i trudno się dziwić też jakichś prawdziwościowych ocen w środowiskach zewnętrznych.
A też część rodzin ofiar, także zespół parlamentarny Antoniego Macierewicza od dawna, a ostatnio zostało to jeszcze mocniej wyartykułowane, domagają się komisji międzynarodowej, śledztwa międzynarodowego. Temu sprzeciwiają się rządzący Polską od 8 lat politycy Platformy Obywatelskiej. Dlaczego nie chcą umiędzynarodowić tego śledztwa? Holandia umiędzynarodowiła i nikt nie mówi, że rząd Holandii zdradził, ponieważ zdecydował się na umiędzynarodowienie śledztwa. A u nas mówienie o tym, że śledztwo powinno być międzynarodowe, padają od razu stwierdzenia, przecież mamy państwo polskie, ono działa, funkcjonuje, zdaje egzamin. Podjęcie działań międzynarodowych to tak jak zdrada własnego państwa.
Tak, tylko że ci sami politycy, kiedy ratyfikowali konwencję chociażby ostatnio o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gdzie dają czynnikom międzynarodowym uprawnienia do tego, żeby ingerowały w obszar, powiedzmy, życia polskich rodzin i to w sposób zupełnie ideologiczny i nieuprawniony, to kiedy podnosili za tym rękę, to nie mówili, że to jest podważanie autorytetu państwa polskiego, które z przemocą sobie radzi dobrze jego aparat sprawiedliwości, czy też ma wszystkie instytucjonalne narzędzia ku temu, żeby ewentualne patologie karać i eliminować. To wtedy nie mówili, wtedy jest wszystko dobrze. Kiedy deklarowali o przyjęciu waluty euro i zmiany konstytucji, czyli podporządkowania jednak systemu finansowego zewnętrznym czynnikom, to wszystko jest w porządku. Prawda, kiedy się podpisuje pakt fiskalny i budżet państwa polskiego daje się pod kontrolę zewnętrzną, no i tutaj mamy już do czynienia z jak gdyby z odchodzeniem od atrybutów suwerenności w najważniejszej ustawie, jaka co roku jest podejmowana, czyli ustawie budżetowej, to nie jest wtedy jak gdyby zdrada narodowa i podporządkowanie się obcym czynnikom. Tylko akurat w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z katastrofą lotniczą na terenie obcego państwa. Bo gdyby ona jeszcze była na terenie polskiego państwa i mielibyśmy wszystkie narzędzia, to umiędzynarodawianie tego śledztwa mogłoby nie mieć racji bytu, no bo wszystko mamy tutaj. Natomiast nie mamy podstawowych dowodów, to po pierwsze, i mamy do czynienia z gigantyczną, tak jak mówiłem, grą manipulacyjną, grą medialną. Więc jeśli sprawa stanęła jako międzynarodowa, no bo w tym są Rosjanie, w tym są Polacy, jest pewien spór o różne kwestie, no to niech będzie arbiter zewnętrzny i to wtedy ma rację bytu. ale proszę zauważyć, że argumentacja jest zupełnie przewrotna. Czyli w tych miejscach, gdzie nie należy oddawać atrybutów suwerenności państwa polskiego, głosuje się za tym i mówi się, jesteśmy wielkimi Europejczykami. Natomiast tam, gdzie mówimy o próbie arbitrażu takiego, nazwijmy to, w tym zakresie między Polską a Rosją, no bo tutaj jest cały szereg różnych problemów co do toczenia tego śledztwa, no to nie, bo to jest źle, bo wtedy wyprzedajemy swoje interesy lub kompromitujemy nasze państwo. To jest pokrętna zupełnie argumentacja, z którą nie sposób się zgodzić.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Mieczysław Ryba, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej i Katolicki Uniwersytet Lubelski, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.